Wprowadzenie.
Książka opowiada o pewnym człowieku, który pod wpływem łaski postanowił zwalczać coś, co uważa za największego wroga życia chrześcijańskiego. Letniość, brak stanowczości, niezdecydowanie. A czyni to, niosąc wszędzie ogień, który podbija serca i szybko się rozprzestrzenia, podpalając miasta i przekształcając je w ośrodki promieniowania świętości. Antoni Maria Zaccaria, a wraz z nim inne wielkie postacie, takie jak dominikanin brat Battista Carioni da Crema, hrabina Ludwika Torelli i anielanka Paola Antonia Negri, stanowią z racji pewnych szczególnych przymiotów całkowicie nowe zjawisko w historii Kościoła. Jego prorocki wymiar nigdy nie został wystarczająco doceniony i być może nadal w pełni nie jest, a jednak ich losy wydają się nam dziś bardzo aktualne. Po Soborze Watykańskim II wspólnota chrześcijańska znajduje w nich nie jeden bodziec i konkretne wskazanie do zrealizowania programu autentycznego nawrócenia. Trzeba się cofnąć do Katarzyny ze Sieny i Teresy z Awila, aby natrafić na coś podobnego. Tutaj jednak plan, który realizuje się pod wpływem Ducha Świętego, wciąga cały lud Boży, bez rozróżnień hierarchicznych. Trzy kolegia, które rodzą się ze zgodnego wysiłku ich animatorów, księża regularni, czyli kapłani zakonni, siostry oddane apostolatowi oraz świeccy, najczęściej współpracujący z pierwszymi dwoma zakonami, czyli Barnabici, anielanki i małżonkowie świętego Pawła, stanowią pewne unikum, ponieważ są rozumiane jako członki jednego organizmu, dążące do tego samego celu, doskonałości życia chrześcijańskiego, do świętości. Oryginalność tej formuły nie będzie rozumiana, a nawet napotka na przeszkody i w końcu zostanie odrzucona jako coś z pogranicza herezji. Dopiero dziś odkrywamy na nowo jej siłę zdolną do wzniecania ognia.
Historia Antoniego Marii Zaccarii jest paradygmatem opatrznościowej misji w epoce wielkiego zamętu społecznego, odciskającego negatywne piętno również na samym Kościele, którego dzieło ewangelizacyjne utraciło zapał. Co ciekawe, wiele ówczesnych sytuacji znajduje swój odpowiednik w dzisiejszym społeczeństwie, w którym brakuje liderów zdolnych jak Zaccaria rozpalić na nowo ogień wiary i miłości. Dlatego ta historia świętego żyjącego 5 wieków temu jest nie tylko bardzo interesująca z punktu widzenia kulturalnego, ale stanowi także silny bodziec dla współczesnych chrześcijan. Muszę wyznać, że moje zaskoczenie w zderzeniu z tak niezwykłą postacią wynikało częściowo z wcześniejszej, bardzo znikomej znajomości tego świętego. Zapytałem się też, czy Barnabici i anielanki zrobili wszystko, co tylko możliwe, by upowszechnić pamięć o nim. Święty Franciszek Salezy powiadał, że Ewangelia jest jak zbiór nut. Korzystając z nich, każdy święty komponuje własną muzykę różną od pozostałych. Ale muzyka Zaccarii, mimo niezwykle oryginalnej partytury, nie należy niestety do najbardziej znanych. Właśnie to mnie pobudzało do zagłębienia się w tę osobowość i opowiedzenia o niej ludziom, jak przystało na kronikarza. Stwierdziłem, że mamy do czynienia z postacią bardzo aktualną ze względu na szeroki związek jej życia z dzisiejszą sytuacją. Antoni Maria wykonywał zawód lekarza, który zwykle skłania raczej do sceptycyzmu w dziedzinie wiary. Niejeden bowiem medyk utrzymuje ironicznie, że dokonując operacji skalpelem nigdy nie natknął się na duszę. A kiedy spotyka się z przypadkami uzdrowień uważanych za cudowne lub przynajmniej naukowo niewytłumaczalne, stara się znaleźć naturalne wyjaśnienie, uważając a priori za niemożliwą jakąkolwiek interwencję Boga. Kiedy jednak dr Zaccaria stawia sobie pytanie, jak powinien żyć prawdziwy chrześcijanin, nie ma wątpliwości. Rezygnuje z zawodu, który zapewniłby mu poważanie i dobrobyt i idzie za Chrystusem. To samo dotyczy także jego pierwszych uczniów i współpracowników.
Uderzyło mnie jego wyrażenie napisane barwnym językiem. Biec jak szaleni ku Bogu i ku bliźniemu. Oddaje ono całą radykalność jego decyzji. W krótkim czasie jego śladem pójdą inne osoby wywodzące się ze szlacheckich rodów i z mieszczaństwa, jakby dla potwierdzenia tego, że rewolucja wychodzi od wąskiej elity, aby następnie zarazić także lud. Jako pierwsza rusza jednak grupa ówczesnych VIP-ów. I w tym miejscu znów zadaję sobie pytanie, czy elity naszego społeczeństwa są w stanie wydać osobowości tego rozmiaru? Historia tego świętego wydaje mi się jeszcze bardziej aktualna, jeśli porównam klimat, w jakim dojrzewał, z dzisiejszą atmosferą. Letniość, wskazywana przez niego jako główny nieprzyjaciel, z którym trzeba walczyć, jest bowiem tą samą obojętnością, która dziś z tak wielu ochrzczonych czyni chrześcijan wyłącznie z metryki, bez żywotnych związków ze swoim kościołem, to znaczy właśnie letnich, obojętnych, uciekających się do Boga jedynie w momencie śmierci, a i to nie dotyczy wszystkich, lub z okazji tradycyjnych obrzędów, takich jak chrzest, bo jak mówią, to przynosi szczęście, bierzmowanie, małżeństwo i pogrzeb, często bez rzeczywistej wiary. Bardziej niż kiedykolwiek odczuwamy dziś potrzebę kogoś, kto podłożyłby ogień w sumieniach, kto zmusiłby do zobaczenia własnego życia w sposób zdecydowany, radykalny. Często przechodzimy obok kościołów, które są puste, choć przy ołtarzu pali się lampka, aby nam przypominać, że tam rzeczywiście, choć w sposób tajemniczy, jest ktoś, kto na nas czeka. Tak właśnie było w czasach Zakarii. I oto wymyśla on i szerzy praktykę publicznego nabożeństwa, 40-godzinnego. Przywraca Eucharystii należne jej miejsce, czyniąc z niej centrum pobożności chrześcijańskiej, obok ukrzyżowanego, w którego się wpatruje i w którym znajduje odpowiedzi na dramaty i niepokoje ludzkości. Szczególną uwagę poświęca Słowu Boga, zwłaszcza listom świętego Pawła, które odzwierciedlają jego apostolski zapał.
Na koniec należy podkreślić jego odważne, wręcz prorockie dowartościowanie roli kobiety w Kościele, a także charyzmatu świeckiego i małżeńskiego. Niestety nie zostało ono zrozumiane i niemal natychmiast powrócono do dawnego stanu, kierując się klerykalną mentalnością, trudną do wykorzenienia także dzisiaj, mimo pięknych deklaracji. Wydaje mi się, że właśnie na fali wielkiego jubileuszu roku 2000 warto przypomnieć i docenić takie postacie jak hrabina Torelli czy matka Paola Antonia Negri. Bez ich wkładu wspaniałe dzieło trzech kolegów prawdopodobnie nigdy nie mogłoby zostać zrealizowane. Życzyłbym sobie, aby poprzez tę książkę udało mi się zaznajomić czytelników ze świętym, który wprawdzie żył dawno temu, ale jest przede wszystkim świętym na dziś, który za pośrednictwem swych duchowych dzieci, barnabitów, anielanek i stowarzyszonych z nimi świeckich wznieca ogień w sumieniach, atakuje człowieka w sposób typowy tylko dla niego, aby zbliżyć go do Boga.